Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Rozpoczynamy okres Adwentu. Będziemy w czytaniach biblijnych słuchać tych tekstów związanych z czasami ostatecznymi, bo Adwent jest to oczekiwanie na przyjście Chrystusa w czasach ostatecznych także. Będziemy to oczywiście słuchać, co się działo w Jerozolimie, szczególnie w życiu Maryi i Józefa przed narodzeniem Jezusa. I właśnie chciałbym odwołać się do jednego zdania z Ewangelii, nie z dzisiejszej, ale tej, której będziemy słuchać, to już tuż przed narodzeniem. Gdy był spis za Cezara Augusta, wybierali się wszyscy do swojego miasta, aby się dać zapisać. Udał się więc i Józef z Galilei do miasta Betlejem i tam narodził się Jezus. To jest program duchowy dla chrześcijan. Co masz zrobić przed Bożym Narodzeniem? Udać się do swojego miasta. Udać się do siebie samego. Często to Państwu mówię, Jezus się narodzi w Tobie prawdziwym. Ty prawdziwy jesteś kołyską, w której się narodzi Jezus. Jezus się nie narodzi w żadnej Twojej twarzy, masce, roli, którą genialnie odgrywasz, roli, którą, do której się zaprogramowano. Musisz pierw wrócić do siebie. Z tym mamy wielkie kłopoty. To, co Państwu mówiłem, nic tak nieraz nas nie przestrasza, jak nasze prawdziwe oblicze. Tak zrastają się z nami pewne odruchy, że my uważamy to za swoje. Nie tak dawno jedna kobieta mi opowiadała, jak jest radykalna, z taką dumą. Jak żeśmy pogadali jeden raz, drugi, trzeci, to okazało się, że jest małą dziewczynką, która się tak potwornie boi świata, że ten świat ją zniszczy, że musi się przed tym światem bronić. Czym? Radykalizmem. No, z pazurami się na każdego rzuca, kto ośmieli się skrytykować. Jestem radykalna. Nie, twoje prawdziwe imię to jest biedna tam Kasia, Joasia, Basia, która się boi ciągle. I tam się narodzi Jezus. Musimy wrócić do siebie. Jeszcze raz to Państwu przypomnę, jak mówią mistrzowie życia duchowego. Człowiek na początku, każdy w dzieciństwie jest tam jakoś poraniony i następne 20-30 lat życia zajmuje mu budowanie siebie, swoich kreacji. My mówimy nieraz o młodzieży, że jest spontaniczna. Kochani, jak patrzę na młodzież, nawet wracającą ze szkoły, jak oni się popisują, jak oni uciekają od siebie. Ziąb niemiłosierny, ale i mróz trzaska, wszyscy z gołą głową chłopaki. Przecież to tak higienicznie wiaterek wieje. Wstydzą się, przeklinają. Nawet to splunięcie, proszę Państwa, to splunięcie z wyrazem ich tożsamości. Spluwam na Matkę Ziemię, jestem ponad to. I jaka to jest gra? Jakie to są stereotypy pewne? Pierwsze 30 lat w życiu budujemy różne maski, różne popisówki, a jesteśmy młodzi, inteligentni, bystrzy, energię, siły mamy. W okolicach 30 zaczyna trzeszczeć. W okolicach 40 się pierwsze rozwalenia, zaczynamy być zaniepokojeni i zaczynamy wracać do siebie. I wiecie, kiedy Państwo człowiek jest sobą? Jak leży w domu opieki społecznej, mu basen podają i różańczyk odmawia. Wrócił do siebie. Jesteś znowu dzieckiem. Pamiętasz, 70 lat temu byłeś dzieckiem, leżałeś w kołysce, mamusia ci pieluszki zmieniała, a teraz pielęgniarka ci zmienia pampersy, trochę większe, ale ci też jest. Jesteś znowu sobą. Ale niektórzy nie popuszczają, niektórzy leżą, proszę Państwa, niektórzy emeryci nie potrafią wrócić do siebie. Oni są na emeryturze i walczą z całym światem. To prowadzą wojny i są właśnie z pazurami gotowi atakować każdego, kto zagrozi jakiegoś ich kłamstwu. Czyli, pamiętajcie, my w Kościele, w chrześcijaństwie nie przychodzimy do Kościoła po to, żeby się czegoś nauczyć. My przychodzimy, żeby się czegoś oduczyć. My się, proszę Państwa, mamy oduczyć naszych numerów popisowych. naszych numerów popisowych. Mamy je, te stereotypy, nasze popisowe opinie, my mamy gotowe slogany. Wiecie, nieraz zdarza mi się z kimś wielokrotnie i tak słyszę, zresztą ja sam po sobie widzę. Gotowe opowiadania mamy, które prezentujemy w towarzystwie. Byłem w jednym towarzystwie, ludzie mają gotowe kawały, ten mój popisowy kawał. No, proszę Państwa, to teraz, uwaga, ja mówię swój popisowy kawał. Kiedyś byłem, takie małżeństwo mówi, jeden facet mówi, powiem księdzu kawał. Żona mówi, żaden kawał. Ale on mówi do żony, ale nie ten. A, no jak nie ten, to mów. Facet miał jakiś ostry, popisowy kawał, żona się przeraziła, że on go przy mnie opowie. Mamy już odruchy, mamy opowiadania, jak to w dzieciństwie, mamy jak to mój znajomy za granicą, mamy już te historyjki i w odpowiednim momencie je pokazujemy, żeby tylko, broń Boże, nie pokazać się od strony bezradnej. Nasze krytyki, dumy, wyobrażenia i tak dalej. I tego się mamy oduczyć. Tego się mamy oduczyć. Kochani, jeden z moich znajomych kiedyś mi opowiadał, no powiem ci, no nie krzycz na mnie, ale byłem gdzieś tam za granicą na wczasach i byłem na plaży nudystów. No poszedłem tak zobaczyć, jak to wygląda. Mówi do mnie, ty, jacy ludzie nago są brzydcy, o Matko Najświętsza. Już szczegółów mi nie opowiadał, ale to jak ktoś z Państwa był, kiedyś trafił, to wie, że to odruch jest, no przepraszam, u niektórych wręcz wymiotny. Mówi, ci sami ludzie wieczorem, bo to elegancki hotel gdzieś tam na Kanarach, przychodzili już, panie przychodziły wymalowane, w luzeczkach, z biżuterią, ślicznie wyglądali. Następnego dnia, jak ich zobaczyłem, bez ubrania. I on powiedział rzecz chyba słuszną. Trzeba mieć naprawdę piękne ciało, żeby się nago pokazać. Trzeba mieć naprawdę piękne ciało. I my, proszę Państwa, wiemy, że trzeba mieć naprawdę piękne serce, żeby je pokazać. I dlatego my czujemy, że nasze serca, jakby tak nago pokazać, to oj, marniutko one wyglądają. Wychudzone to bidoty, oczy podkrążone takie mają. Chude te nogi, ręce takie za długie, niekoślawe. I dlatego my te serduszka ciągle jakoś stroimy 24 godziny na dobę. I teraz mamy wrócić do siebie. Co nam mówi dzisiejsze drugie czytanie, list do Rzymian? Rozumiejcie chwilę obecną. Rozumiejcie chwilę obecną. Uważajcie, po co jest ten czas, który jest teraz. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Czyli jeszcze nie, że już wszystko zajaśniało, ale noc się posuwa. Państwo wiecie, jak taka szarówka jest teraz, to łatwiej zauważyć. Godzina siódma, coś się zaczyna przebijać, już patrzymy przez okno, odsłonić firanki, zasłony nie odsłonić, już jasno coś. Jest taki stan, że już się zaczyna coś przejaśniać. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy uczynki ciemności. Otóż nieraz ciemność może nam się kojarzyć z biernością. Jak jest ciemno, to się nic nie robi. Jak wysiądzie światło w domu, to trzeba każdą pracę przerwać. Tam przy świecce to nie robota. Jak jest noc, to ludzie śpią, a nie działają. A tutaj święty Paweł mówi nie o spaniu ciemności, o bierności ciemności, bezczynności ciemności, tylko mówi o uczynkach. Czyli jest, proszę Państwa, taka aktywność, która jest ciemnością. Jeszcze raz wam przeczytam. Ciemność błyszczy, oślepia, bywa głośna i kolorowa. Zawsze mam to wrażenie, kiedy wchodzę do jakiegoś supermarketu i tam jest tak jasno, a w lato jest tak chłodniutko, klimatyzacja działa i te towary tak poustawiane i to wszystko tak się miło robi, prawda? Jak jeszcze się ma parę groszy, żeby coś kupić. To. I uważaj, ciemność. A nieraz jest odwrotnie. Wracamy do swojego domu, ponuro, tak nie posprzątałem, jak tu ciemno, jak tu ponuro. Jak sobie zapalisz lampeczkę, usiądziesz w swoim fotelu, zaczniesz się modlić, to ten twój ponury pokój może zajaśnić Bożym światłem. A ze supermarketu możesz być totalnie otumaniony. I ludzie tumanieją między tymi półkami z towarami. Ciemność często błyszczy i jest kolorowa. Jechałem kiedyś tramwajem, chłopak mówi do dziewczyny, trzymając ją na kolanach, jesteś moim światełkiem. Ona mówi, nie ściemniaj. Proszę zwrócić uwagę, jaki głęboko teologiczny rozmowa. On chciał zabłysnąć, chciał zajaśnieć i jesteś moim światełkiem, a ona mówi, wprowadzasz mnie w ciemność, kolego. Drogie panie, ile razy byłyście ociemniane światłem. Bosko wyglądasz, po prostu takiej drugiej nie ma w Europie Wschodniej. Jesteś rewelacyjna. I to było, no, wchodź w ciemność. Często wiadomo, po co taki dialog. Albo żeby się kimś zabawić, albo mieć jakąś korzyść erotyczną. Dzisiaj czytania biblijne kierują nas na sam Jezus mówi o potopie i o arce Noego, tak spała cała ludzkość, kiedy Noe budował arkę, że nie spostrzegli, kiedy przyszedł potop i pochłonął wszystkich. A przecież Bóg ich ostrzegał. Pamiętajcie, nie odnieśmy takiego wrażenia, że kiedy Bóg mówi, że w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie, że Pan Bóg czeka na taką chwilę, że jak będziemy zdekoncentrowani duchowo, to wtedy koniec świata zrobi. On nas ostrzega. Nasze serca, jeśli są zakłamane i grają, będą zaskoczone. Serce prawdziwe wyczuje znaki przyjścia Boga. Serce grające, serce otumanione, serce pogrążone w ciemności. Co by Pan Jezus takiemu sercu? Ono będzie zaskoczone. Jak to? Koniec świata? Serce, które może być otumanione, jeszcze zdążę. Proszę Państwa, domyślam się, ile z Was, jakbym tak zapytał, czy macie taką robotę w domu, którą odkładacie, a jeszcze się zdąży, to tam mam to zrobić, ten pawlacz oczyścić, no teraz już przed świętami to nie dam rady, ale po Nowym Roku biorę się za niego. Otóż koniec świata przyjdzie dzień przed planowanym terminem robienia jakichś rzeczy. Dlatego, że serce takie zgnuśniałe i otyłe i zamulone będzie zawsze zaskoczone. I oni się nie spostrzegli, kiedy przyszedł potop. I wrócę jeszcze do homilii sprzed tygodnia. Mówiłem Państwu, jaki jest system obronny. Jednym z systemów obronnych, którym się bronimy przed Bogiem i usypiamy, jest wszyscy tak robią. Kiedy Noe budował arkę, wszyscy się pukali w głowę i mówili, gościu zwariował. Na środku podwórka buduje arkę. Wyobrażacie sobie, że ktoś teraz buduje arkę na Ursynowie i zabiera żarcie, konserwy. No sfiksował gościu, no i niezły ludzie by mieli ubaw. I jeszcze co, ja poczytałem sobie w Księdze Rodzaju, otóż Noe wszedł do arki ze zwierzętami, a deszcz spadł dopiero za 7 dni. Gościu z rodziną siedzi w arce, kury, kaczki, krowy, to wszystko się, przepraszam, jeśli byśmy realistycznie podeszli do tego opisu, załatwia kubki, smród niemiłosierny, a on siedzi w tej arce, deszcz nie pada, nie, no, żeby wtedy były tworki, to już by go zawieźli. A on wiedział, proszę Państwa, dzisiaj w Warszawie jest budowana Arka Noego. Jest. I wchodzą do niej którzy ludzie? Rodziny wielodzietne, koleżanki w pracy, mówią, ty głupia jesteś, ty siódme dziecko, ty się opanuj, kobieto, co ty robisz? Wchodzą do nich ci, którzy chcą żyć, swoje pożycie seksualne oprzeć na naturalnej metodzie regulacji poczęć, którzy chcą mieć dużo dzieci. Wchodzą do tych ci, którzy właśnie są wyśmiewani w klasie, bo oni nie chcą mieć pirackiego oprogramowania. Ci wszyscy wariaci wyśmiani. Ci, którzy skrupulatnie się rozliczają, tych, którzy nie chcą wziąć pieniędzy na lewo. Ci, którzy się przyznają do różańca i mówią, że jadą na rekolekcje w pracy. Co ty głupi jesteś? Ci, którzy bronią ojca Ryzyka. To jest ja przepraszam, ja pomijam kwestię słuszności postępowania tego kapłana. Mi chodzi o odwagę sprzeciwienia się tłumowi, że może nie do końca my wszyscy mamy rację, bo nie do końca. Nie można człowieka w czambuł potępiać. W czambuł nie można nikogo potępiać. My, Kościół nawet nie mówi, czy Hitler i Stalin byli potępieni. Nie wiemy nic na ten temat. I to jest Arka Noego. A ludzie się śmieją, pukają, a tamci siedzą ze zwierzętami i czekają na wodę. I jest pytanie Jezusa, który dzisiaj chce nam powiedzieć, czy chcesz wejść do tej arki, bo przyjdzie potop. Dzisiaj ta arka to jest czuwanie sercem. I nie chcę generalnie powiedzieć, że jak ktoś ma dużo dzieci, a druga rodzina ma jedno dziecko, to ci z tym jednym dzieckiem nie pójdą do nieba. Broń Boże. I rodzina wielodzietna może się pogubić. Ja daję tylko pewne ogólne zarysy. Natomiast dzisiaj też nam Biblia mówi, dwóch będzie na polu i jeden pójdzie do nieba, drugi nie. A będą tak samo żyli, tak samo pracowali, tak samo mieszkali. Proszę Państwa, dwóch ludzi będzie należeć do tej samej wspólnoty, będą chodzić na te same modlitwy, będą tyle samo zarabiali, tak samo mieszkali, jeden pójdzie do nieba, drugi nie. Bo Pan Bóg patrzy w głębie serca, nie na zewnętrzne objawy. Dlatego to jest takie bardzo niebezpieczne porównywanie się. Ja żyję tak samo jak ten drugi człowiek, więc nic mi nie grozi. Tylko Pan Bóg tamtego drugiego człowieka powołał, żeby był pracownikiem, ekspedientką w sklepie obuwniczym, a ciebie powołał, żebyś zbudował 3 uniwersytety w Polsce. A ty razem z nim zasuwasz na dziale obuwniczym. On jest na swoim miejscu powołania, a ty powinieneś być zupełnie kimś innym. Zawaliłeś studia, wycofałeś się z życia naukowego i uciekłeś. Dlatego nie porównuj się do swojego kolegi, bo on ma inne powołanie. Są rodzice, którzy może są rzeczywiście, ja nie jestem Panem Bogiem, powołani do tego, żeby mieć jedno dziecko, dwoje dzieci, tak może być. Maryja była powołana do tego, żeby mieć jedno dziecko. A są rodzice, którzy dostali takie talenty, taki charakter, taką moc, taką przebojowość, że zostali powołani do czegoś innego. I porównywanie się, tak samo księży. Jeden ksiądz został powołany do tego, żeby prowadzić ładnie grupę ministrancką, a trzeci do tego, żeby zostać biskupem i ewangelizować pół Europy. I porównywanie się jest bardzo niebezpieczne. Pan Bóg ma dla nas indywidualną drogę i z tej indywidualnej drogi będzie nas rozliczał. Patrzy w serce i dzisiaj to te czytania nas wzywają do tego, żebyśmy nie zasnęli. Kochani, powiem coś, co jak sobie wymyśliłem, to i mnie ciarki przeszły. Można zasnąć w najlepszym duszpasterstwie. Skąd to wiem? Judasz zasnął przy Jezusie. Słuchał najlepszych kazań świata. Widział cuda. I tak w pieniążkach zasnął. I tak się odłączył. Można zasnąć i w kościele świętej Anny. Ja jako ksiądz nieraz mówię tyle Państwu o tej światłości i ciemności. Mnie też Pan Jezus na końcu zapytano. Tyle, żeś ludziom gadał o tym spaniu, a Ty, mistrzu, jak? Dlatego wszyscy musimy, nie, każdy na swoją miarę czuwać. Jak się robi ten sen? Szukam różnych obrazów dla Państwa. Może ten mi się uda jako dobry. Widziałem kiedyś, ale to było naprawdę bardzo dawno, z 25-30 lat temu film. Jakiś francuski, skromny, studyjny. Na czym polega taki kryminał? Na czym polegała sprawa? Przez mgłę go pamiętam, tylko pamiętam jeden wątek, na którym mi zależy. Ktoś chciał w faceta wrobić morderstwo. Jakiś pan poznał pewną panią, ona zaprosiła go do siebie, było Boże Narodzenie, okres Bożego Narodzenia. Ona chce zrobić ci herbaty, są u niej w mieszkaniu i on podszedł do choinki, ogląda choinkę, a i przypomniał sobie, że ma w kieszeni garnituru taką gwiazdkę na choinkę i powiesił ją. Nie mówiąc tej pani, dowiesił coś na choinkę. Potem sytuacja się chyba toczy tak, że on wychodzi do łazienki, coś takiego, wraca, ona leży zamordowana. W domu jest telefon wyłączony, więc on wychodzi po policję, mówi, tam morderstwo się dokonało, wchodzi z policją, wchodzi do mieszkania. Nie ma żadnego śladu morderstwa. Dywanik jest czyściutki, trupa nie ma, no w ogóle policja mówi, pan jest chyba wariatem, przecież tu nikogo nie zamordowali. Ale nie, no mówi, tu przecież było morderstwo, ja widziałem, tu zwłoki leżały. Policja mówi, niech pan na mnie zawraca głowę i wyszła. Ale gościu patrzy, nie ma pajacyka na choince. No więc odprowadził policję, wraca do mieszkania, wchodzi, trup leży z powrotem. Jezus Maria, on mówi, ja chyba wariuję rzeczywiście. Ale patrzy, jest pajacyk na choince. Proszę państwa, na czym polegał cały przepraszam, smak żartu? Zrobili dwa identyczne mieszkania, na 6 piętrze i na 7. Na 7 zamordowano kobietę, a w windzie był przełącznik, że jak on włączał na 7, to zaraz wjeżdżał na 6. On wjeżdżał do różnych mieszkań. Identyczna bombka na choince była ubrana identycznie. Tylko powiesił pajacyka i zaczął się domyślać, że coś jest nie tak. Gdzie jest jego pajac? To jest nie to mieszkanie, a identycznie wygląda. Dlaczego o tym Państwu mówię? Dlatego, że Państwo idziecie spać, żonie dajecie buziaka, dzieciaki, wszystko super, budzisz się rano. Nie w tym mieszkaniu. Wszystko cię wkurza. Ta żona ułazi i człapie tymi kapciami, tak, i te dzieciaki wrzeszczą i w ogóle ten poniedziałek mi się tak nie podoba. I mówisz, żona jest zła. Uważaj, sen. A na czym to polega? A polega to na tym, co już kiedyś Państwu mówiłem. Jak chcesz komuś zepsuć wycieczkę w górach, to nie musisz biegać z wiadrem i ochlapywać góry, łamać świerki i wynajmować takich, co na bębną będą szli i walili, żeby nie było ciszy w Tatrach. Wystarczy, jak w nocy temu facetowi, co będzie szedł w góry, troszeczkę w bucie gwoździa wybijesz, żeby go uwierał. I cała wycieczka mu się nie spodoba. Byliście kiedyś na weselu, na przyjęciu i cię ząb bolał. Orkiestra gra pięknie, żarełko na stole nieprawdopodobne, ludzie ślicznie ubrani. A ciebie to wesele denerwuje, już byś stąd pojechał. Ząbek, dziurka malutka tu w środku. Szatan w twoim sercu robi malutką dziurkę z niedzieli na poniedziałek i budzisz się nie w tym mieszkaniu. I teraz trzeba mieć pajacyka czy gwiazdkę, którą sobie zawiesisz w swoim prawdziwym świecie z Chrystusem. A tą gwiazdką jest nadzieja. W sobotę opublikowano, o ile dobrze pamiętam, dokument, encyklikę Spe Salvi Benedykta XVI i tam papież napisał tak: kto ma nadzieję, żyje inaczej. Rozumiesz, wszystko jest, mieszkanie jest takie samo, tylko na choince masz taką gwiazdkę od nadziei i to już jest inny świat, to już jest inne mieszkanie. To już jest Żyje, kto ma nadzieję, żyje inaczej, zostało mu dane nowe życie. Kochani, malutka nadzieja, kiedy tutaj w kościele świętej Anny, w Wielką Sobotę co roku wchodzimy na nabożeństwo, kościół jest wyciemniony cały, jest godzina 20 i zapalamy w drzwiach kościoła paschał i kapłan wchodzi do tego wielkiego kościoła świętej Anny z jednym płomyczkiem, o, z takim paschałem i taki płomyczek jest. Proszę mi uwierzyć, w całym kościele robi się jasno od tej świeczki. Gazety by się nie dało przeczytać. Zegarek nieraz z trudem, ale ja się zawsze nastawiam, jeden płomyk na tyle set czy tam tysięcy, nie wiem jak to liczyć, metrów sześciennych i już się widzimy. Już widać granice kościoła, już widać zarys, gdzie są ludzie w ławkach, już sobie ludzie podają świeczkę od jednego płomyka. Pamiętaj, całe twoje życie zależy od tego, czy masz ten jeden płomyk nadziei. W tym tygodniu dostałem list od pewnego pana, któremu się tam wszystko w życiu zawaliło. I czytam ten list i tak ze zdania na zdanie robi mi się częściej w sercu, bo on opisuje, proszę księdza, szef pracy mnie ochrzanił, z żoną kłopoty, dziecko tam, bo nie chce słuchać, a w ogóle. Ja tak czytam i wiem, że on będzie chciał ode mnie pociechy. No i im więcej tych problemów, tym będę musiał się wysilić jako ksiądz bardziej go pocieszyć. A on na końcu napisał mi grubą czcionką. Ale ja wiem, że jak ja to wszystko przetrwam z Bogiem, to czeka na mnie nieprawdopodobne szczęście. Widzicie? Nie był w tym pokoju bez gwiazdki. Nie dał się szatanowi nabrać, który wiózł go piętro wyżej i wprowadził do innego świata. Jest nadzieja. I dzisiaj stajemy na początku naszego Adwentu z kłopotami i jest nadzieja. Ona się mgli, ona jest mniejsza niż ten płomyk w kościele, ale jest. Uważajcie na gry, uważajcie na teatry, jak my w to wpadamy. Tu jest problem, nie zachowania, tylko postrzegania. Popatrzcie, jak my uwielbiamy wierzyć w bajki. Oglądamy film, ktoś wymyślił jakiś scenariusz, jakiś facet wymyślił scenariusz, jeszcze dostał za to 100 tysięcy dolarów. Jak ktoś aktor z aktorką odgrywają to na scenę, że on ją kocha, że ona się zabije, my siedzimy przed telewizorem, ryczymy. Ja nieraz taki już jestem super realistą, to mówię, przecież ona się w tej chwili gapi w kamerę. Ona jest księżniczką jakąś sprzed 1000 lat, przecież on się w tej chwili tak nagina do tyłu, bo mu reżyser kazał do mikrofonu mówić. A w ogóle on ją za chwilę zamorduje, a za godzinę pójdą do wytwórni filmowej, do kawiarni i wypiją sobie kawę. A my ryczymy, wychodzimy z kina, jestem tak poruszony, jak on mógł tak ją zabić. To jest przecież bajka. Wszyscy aktorzy gapią się do kamery i są mikrofony, jest ten od oświetlenia i oni się przecież... Ten Cezar, co gra Cezara, to ma skarpetki, które sobie kupił w supermarkecie przedwczoraj. Przecież to jest bajka. A my płaczemy. A kiedy się, co u pani męża? A jest za ścianą. A co u niego słychać? A nie wiem. Na serialu się spłacze. Ale co u męża? Wiem. Przepraszam, tak uderzyły mnie słowa. Ośmielę sobie przytoczyć mojej mamy, która jest już starszą panią i przeżyła w życiu wiele. I ona naprawdę mówi, nie taki stereotyp, nie ma co w tej telewizji oglądać, same bajki, bajki w serialach, w polityce też bajki. Ja mówię, mamo, to co ty oglądasz? Filmy przyrodnicze i mecze. Nie uwierzycie, proszę państwa, jestem bardzo dumny ze swojej mamy, bo ja do mamy dzwonię, co mama robisz? Taka niedziela szara, oglądam mecz. Ja mówię, nie ma żadnego meczu dzisiaj. Jest, Polonia Warszawa gra z Motorem Lublin, druga liga, ładnie grają. A już jak jest Liga Mistrzów, to ja rano dzwonię do mamy po wyniki. Ona tam się za bardzo nie orientuje, jakie to kluby, to tylko wie, że Szkoci grali tam z ruskimi. Ale proszę państwa, to jest prawda. Tak naprawdę filmy to są przyrodnicze i jeszcze mecz. Mecz też może być ustawiony, ale to jest kawałek prawdy w telewizji. Te wszystkie balety, te wszystkie programy publicystyczne, gdzie wszyscy mówią, jesteś cool, jesteś boski. Ach, Beata, jak ty grałaś w ostatnim filmie. Ach, Ryszard, jak ja cię kocham. Ach, w polityce, co ja wam obiecuję. Przecież to jest bajka. Przecież to jest bajka. I dlatego musimy być wrażliwi na zapadanie w sen. I jak się w niego zapada? Posłużę się taką historią, proszę państwa, jak się w ciemność wchodzi, niby że się ma oczy otwarte, to pewna grupa ludzi mi podesłała ten przykład. Jedzie dziewczyna z chłopakiem samochodem. I ona do niego mówi, kochanie, dzisiaj jest rok, jak jesteśmy ze sobą. A on mówi, a rok. I posmutniał. Posmutniał, zamyślił się. Ona mówi, cieszysz się? A on mówi, A ona mówi, patrz jak to zleciało. A on mówi, no zleciało. I on do niej mówi, wiesz, jutro się nie będziemy mogli spotkać. Ona mówi, tak. On mnie ma dość. Przypomniałam mu, że to rok, że traci przy mnie czas. Już pierwsze słowa, nie będzie się mógł ze mną jutro spotkać. I mówi, dobrze, oczywiście. A on mówi do niej, dziękuję ci, że mnie zrozumiałaś. A ona mówi, ja cię zawsze rozumiem. To była wersja od tej dziewczyny, a teraz od tego chłopaka. Ona mu mówi, kochanie, minął rok, jak jesteśmy razem. On mówi, aha, i myśli, to ja rok temu wymieniałem olej w samochodzie, jak jechałem z nią na spotkanie. Ona mówi, prawda, jak to szybko zleciało? A on mówi, zleciało, bo nieraz mam plamę pod samochodem, zlatuje mi ten olej. I mówi, jutro muszę szybko jechać go wymienić. I mówi, kochanie, nie spotkamy się jutro. Ona mówi, rozumiem. On mówi, dziękuję ci, że mnie zawsze rozumiesz. My się zawsze rozumiemy. Wiecie, ile, proszę Państwa, takich rozmów żeśmy w życiu odbyli, że nie wiedzieliśmy, co drugi myśli, co się w nim dzieje i odbieraliśmy totalnie inaczej. Tak się usypia. I tak się dokonują decyzje o zerwaniu, pobraniu się, oddaniu się komuś na podstawie takiego właśnie pseudoporozumienia. I ja na koniec, kochani, chciałbym powiedzieć o kilku sprawach, rzeczywistościach, w których się najbardziej zasypia. Nieraz różne, jak się jest ze studentami na wyjeździe, to się prowadzi różne dyskusje, nieraz rozmawiamy, kto śpi, kto się podpiera ręką tak, a kto śpi z jasieczkiem, a kto śpi na poduszce. I pamiętam taka wersja spania, niektórzy mówią, proszę księdza, jak śpię, to muszę mieć wokół siebie mnóstwo jasieczków, kocyków, poduszek, że gdzie nie sięgnę, wszędzie coś mam, tą odpycham, tą się podpieram, tutaj tą się przykrywam, tą się odkrywam. Generalnie całą noc konstruuję dla siebie legowisko z wielu elementów. Proszę Państwa, żeby zasnąć, ludzie sobie konstruują legowisko. I teraz właśnie to, z czego sobie konstruują? Ja opowiem o tych poduszeczkach. Zasypiamy, i to będzie w punktach, strach. Obezwładnia, paraliżuje, blokuje. Strach, wściekamy się i jesteśmy przerażeni, bo oddaliśmy władzę nad sobą temu, czego się boję. Trema egzaminacyjna, idzie chłopak na uczelnię, on wszystko wie, nie potrafi zdać egzaminu. Strach, który go usypi. Wszyscy mówią, stary, ale przecież ty to wszystko umiesz. Otwórz usta. Nie potrafi. Strach. Ambicja. Ambicja dobra jest dobra, ale często bywa ambicja wygórowana, która może się stać więzieniem. Wielu ludzi jest uśpionych totalnie w swojej wygórowanej ambicji. Ambicja niby daje siłę, motywuje człowieka do życia, ale tak naprawdę usypia i jest swego rodzaju chciwością. Chce coś znaczyć, chce mieć stanowisko, chce się zaprezentować, chce się wyróżniać. To jest chciwość i w tym się śpi. Pracoholizm. Bardzo niebezpieczny, bo dziś akceptowany społecznie. Ależ ten to pracuje, słuchaj, od rana do wieczora pracuje i pracuje. Pamiętam, co kiedyś świętej pamięci ksiądz Jerzy Chowańczak nam, młodym klerykom w seminarium, mówił. Jak spotkasz kogoś, księdza też, który ci powie z dumą, już 10 lat nie byłem na urlopie, to uważaj, masz przed sobą niebezpiecznego człowieka, który nie panuje nad sobą. Może cię skrzywdzić bardzo. Jeśli mu wejdziesz w drogę, skrzywdzi cię. On nie panuje nad sobą. Pracoholizm. A jest bardzo akceptowany społecznie. Perfekcjonizm. Paraliżuje, odbiera energię. Prowadzi do błędu. Błędne koło. Bo jeśli o czymś myślisz, chcąc zrobić perfekcyjnie, to tego nie zrobisz właśnie perfekcyjnie. Proszę Państwa, nie ma lepszego sposobu, żeby się na ołtarzu w Ojcze Nasz pomylić, jak zacząć myśleć o Ojcze Nasz. Niektórzy mówią, najlepiej się liturgię bezmyślnie odprawia. A jak się człowiek zaczyna skupić, czy ja to dobrze powiedziałem, to zaraz mu się pomyli. Najgorzej zacząć teoretyzować przy jeżdżeniu samochodem. Jak ja powinienem teraz skręcić, prawda? Albo prowadzić dyskusję z żoną, czy ja dobrze skręcam. Pragnienie udowadniania sobie czegoś. Niektórzy ludzie nie chcą być dobrymi lekarzami, tylko chcą udowodnić pacjentom, że są dobrymi lekarzami. Niektórzy nie chcą być dobrymi wykładowcami, tylko chcą udowodnić słuchaczom, trafiliście na najlepszego wykładowcę, a ja wam to zaraz udowodnię. To jest też wielki sen. Wywieranie na siebie presji oczekiwań. Ciągle czuję, że ktoś na mnie naciska i ciągle czuję, że ktoś czegoś ode mnie oczekuje. Niekiedy jest to rzeczywiście inni ludzie, którzy stawiają mi oczekiwania, a niekiedy jest to takie nad ja. Moje ja ma takie nad ja, które ciągle na niego naciska, że ma coś zrobić. Rywalizacja i konkurencja, a więc to porównywanie. Przymus kontrolowania i chęć sprawdzania wszystkiego. Chcemy kontrolować swoje emocje, bo boimy się, że się nie wyda. Nieraz właśnie widzę, przyjdzie do mnie jakaś pani, dziewczyna, ale i nieraz chłopak, jak walczy cały czas ze swoimi łzami. Zatyka, zakręca gdzieś tam te swoje w oczodołach kraniki, żeby tylko ta łza nie popłynęła. I brak pewności siebie. Jeśli ktoś z nas miał matkę, ojca, który ciągle krytykował, To może przy kobiecie na przykład ciągle się czuć niepewny. Są tacy mężczyźni, że jak stają przy kobiecie, to się czują niepewnie. Nie dlatego, że nie wierzą w swoją męską atrakcyjność, tylko mieli mamę, która ciągle ich strofowała. I im się to ciągle przypomina. I wreszcie złość. Złość też jest snem. W złości się śpi. Poddaje się wpływom innych. Ktoś może we mnie wejść i mi zamącić. I ja się wściekam. Prawda? Ktoś ze mnie zażartował, ale jesteś mało błyskotliwy ostatnio. I ja się wściekam. Wściekam się dlatego, że to jego głupie zdanie zrobiło na mnie takie wrażenie, że mnie wytrąciło z równowagi. Że on tak sobie może strzelić z palca i od razu ma moje serce w ręku. Że jestem taki słaby, że mu się poddaję. To nas doprowadza do złości. Proszę Państwa, jeśli ktoś jest pracoholikiem, złośliwym perfekcjonistą i tak dalej, to może mieć tych poduszek tyle i uśpić się naprawdę w sposób niezwykły. Dlatego, kochani, kiedy robimy rachunek sumienia, myślę, że wszyscy przystąpimy w Adwencie do spowiedzi. To nie tylko, że myśli nieczyste, że się kłóciłem, ale z pracoholizmu, z perfekcjonizmu, z chęci udowadniania siebie, z krzyczenia na siebie, z porównywania się. To są niebezpieczne sprawy. Bo przepraszam, jak się ktoś upije, to wie od razu. Widzi to. Jak ktoś popełni cudzołóstwo, jeśli ma czyste sumienie, od razu to wychwyci. A tego można nie wychwycić. W tym nas szatan usypia. Tego można nie wychwycić. Dlatego prośmy Pana Jezusa, by się ten dzień przybliżał, byśmy w tej nocy nie zasnęli, byśmy byli bożymi chrześcijańskimi realistami, których szatan nie zdoła otumanić. Powstańmy.